Jedwab. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forum.g2.com.
Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym naszym panelu. Tematem panelu jest koncert mocarstw, a polska polityka wschodnia. Proszę Państwa, mamy bardzo mało czasu, więc nie przedłużając, ja może przedstawię naszych panelistów i od razu przejdziemy do dyskusji. Pierwszym prelegentem jest generał Kujawa, szef Służby Wywiadu Wojskowego w latach 2008-2015. Pan generał stał na czele wywiadu wojskowego w latach najbardziej zapalnych, czyli w okresie wojny w Afganistanie i interwencji i wojny na Ukrainie. Czas służby pan generał rozpoczął w 1992 roku. Następnie redaktor Marek Budzisz, członek zespołu Strategy and Future, autor książki Wszystko jest wojną. Kolejnym prelegentem jest pan Laurynas Wojciunas, prezes Kolegium Europy Wschodniej i prelegent nasz ostatni, dr Leszek Sykulski, prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego, kierownik pierwszych w Polsce studiów podyplomowych na kierunku geopolityka, geostrategia. Proszę Państwa, rozpocznijmy może od tła międzynarodowego. Chciałbym zacząć od tematu doktryny Bidena. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć krótką notkę na temat doktryny. Doktryna strategicznej powściągliwości Stanów Zjednoczonych w nowych czasach wymagających większego skoncentrowania się na problemach wewnętrznych, w tym związanych z reformami sił zbrojnych i przygotowaniem do konfrontacji, do rywalizacji, do konfrontacji z Chińską Republiką Ludową. Chciałbym zadać pierwsze pytanie szanownym prelegentom, co w praktyce i co dla nas zmiana doktryny i zmiana administracji waszyngtońskiej oznacza dla nas i dla całego układu sił. Bardzo proszę. Rozpocznijmy może od pana generała.
Dzień dobry Państwu. Serdecznie mi miło mieć możliwość spotkania się w tak zacnym gronie i na tak ciekawy temat, ponieważ czasu nie ma dużo, a cel mamy ambitny. Wydaje mi się, że doktryna Bidena jednak nie istnieje. To znaczy to, z czym mamy do czynienia, jest pewną kontynuacją i próbą połączenia konstatacji administracji republikańskiej, w tym Trumpa, który zdawał sobie sprawę, że nie ma w Stanach Zjednoczonych przyzwolenia na rozpoczęcie i prowadzenie kolejnych wojen i w sposób konsekwentny przez całą swoją prezydenturę próbował łapać równowagę pomiędzy ogłaszaniem wycofania wojsk z różnych miejsc, zaczął od Bliskiego Wschodu, potem de facto rozpoczął wycofanie czy negocjacje z talibami, co należy mu mieć za złe, i zamknięcie tematu afgańskiego. Oczywiście to, co powiem, jest oczywiste z amerykańskiego punktu widzenia, to Chiny są tym największym wezwaniem. Biden, przygotowując się do przejęcia władzy, w zasadzie zdefiniował te zadania bardzo podobnie. To znaczy swoje cele będzie realizował siłami wojsk specjalnych i wywiadów, a nie zwartymi jednostkami regularnych sił zbrojnych, wojsk lądowych. Więc w jakimś sensie mamy do czynienia z kontynuacją, natomiast pierwszy okres sprawowania władzy przez prezydenta Bidena czytałbym raczej w kategoriach chaosu i no niestety dominacją tego, co my w sektorze wojskowym czy mundurowym zawsze odbieramy jako czynnik irytujący, czyli dominację PR-u i PR-owców i przekazu wewnętrznego nad twardym interesem politycznym. Mieliśmy do czynienia najpierw z bardzo taką niekontrolowaną akcją w Afganistanie. Jednym zdaniem tylko, oczywiście uważałem jako człowiek, który no, spędził mnóstwo czasu na tym, żeby zrozumieć istotę tego konfliktu i jako służba też odpowiadaliśmy za bezpieczeństwo polskiego kontyngentu i zdolność do realizacji przez niego zadań, że tam zaważył czynnik psychologiczny, to znaczy, gdy miejscowi bardzo ściśle powiązani ze swoimi lokalnymi, krewnymi społecznościami zorientowali się, że Amerykanów nie będzie wiedzieli, że nastąpi przejęcie Afganistanu przez... Trudno powiedzieć nawet, czy to musieli być talibowie, jak to musiało wyglądać, ale ten proces właśnie tak wyglądał. Więc z mojego punktu widzenia wydaje się, że zostawienie tam symbolicznej obecności w Bagram w postaci paru jednostek wojsk specjalnych i lotnictwa spowodowałoby, że ten czas wygrany w Afganistanie mógłby się jeszcze jakiś czas toczyć.
Panie
to, co, oczywiście, to co mówię, że nie ma doktryny Bidena, bo przejdę jeszcze dalej do tego, do następnego ruchu i tego, co on ogłosił, to pamiętajmy proszę, że jest artykuł 3 Traktatu Waszyngtońskiego, który de facto zawiera to, co chcą nam Amerykanie przekazać i od czasu Obamy i Trumpa też mówią do naszych europejskich sojuszników, to znaczy budujcie własne zdolności i sami odpowiadajcie za swoje bezpieczeństwo.
I właśnie do tego chciałbym nawiązać, jak to wygląda właśnie na odcinku europejskim. Mamy umowę polsko-amerykańską o rozszerzonej współpracy wojskowej. Mamy rezygnację z obostrzeń nałożonych wcześniej przez poprzednią administrację na Nord Stream. Mamy regionalnego hegemona, regionalnego potężnego gracza w postaci Niemiec. Jak to wygląda właśnie tutaj? Panie redaktorze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Ja zacząłbym może od tego pierwszego pytania, czy odpowiedzi na to pierwsze pytanie, dlatego że ja mam nieco odmienne zdanie niż mój szanowny przedmówca. Mianowicie, co prawda nie mamy do czynienia ze sformułowaniem dokumentów o charakterze strategicznym przez nową administrację, bo to nastąpi zarówno na poziomie nowej doktryny obrony w przyszłym roku, jak i przeglądu obecności amerykańskiej na głównych kierunkach, czyli tego posture review. Natomiast mamy do czynienia z pewnymi, wydaje mi się, posunięciami, które sygnalizują pewnego rodzaju nastawienie strony amerykańskiej i w tym zakresie na poziomie publicystycznym już się w administracji amerykańskiej zaczyna, że w amerykańskiej debacie publicznej zaczyna mówić się o pewnej doktrynie Bidena. Ona w gruncie rzeczy na poziomie, prócz jednego elementu, o czym zaraz, ona jest w gruncie rzeczy kontynuacją polityki poprzedniej administracji, która, co warto zwrócić uwagę czy przypomnieć, w 2018 roku sformułowała w ramach doktryny obrony przekonanie, że po pierwsze kluczowym wyzwaniem dla bezpieczeństwa Ameryki jest rywalizacja strategiczna z Chinami. To jest jakby pierwszy główny element. Tego rodzaju ocena jest przez nową administrację podzielana. I drugi element, na który też w moim odczuciu warto zwrócić uwagę, który się pojawił w 2018 roku i wydaje się, że nadal jest uznawany, a mianowicie przekonanie, że Stany Zjednoczone nie są w stanie przy obecnym rachunku sił i poziomie rywalizacji z mocarstwami w rodzaju Chin i Rosja toczyć dwóch równoległych wojen powyżej dwóch równoległych wojen. Z tego powodu w moim odczuciu następuje strategiczna reorientacja polityki amerykańskiej na rejon Indo-Pacyfiku i to było widać choćby w tym ostatnim posunięciu AUKUS i całym trybie podjęcia tego rodzaju decyzji, bo tu trzeba pamiętać, że uwertury australijskie pod adresem dyplomacji brytyjskiej miały miejsce już wczesną wiosną roku 2020, a same rokowania dopinane były na szczycie w Kornwalii. Stąd jakby szok po stronie francuskiej, gdzie oni się poczuli w tym sensie jakby zaskoczeni obrotem sprawy. Mieliśmy do czynienia z faktem odejścia fizycznie rzecz biorąc Bidena, premiera Australii, Wielkiej Brytanii na szczycie w Kornwalii i dopinania ostatnich szczegółów w ścisłej tajemnicy z sojusznikami. Jakby to pokazuje czynnik po pierwsze reorientacji strategicznej, po drugie wydaje mi się, że Amerykanie uważają, iż nie mają czasu, żeby cyzelować w układzie konsensualnym i wielostronnym tego rodzaju posunięcia. I po trzecie, to jest kluczowe w moim odczuciu, poszukują formuły pragmatycznego współfunkcjonowania, czyli deeskalacji sporów z Rosją. Kilka posunięć wykonanych przez Bidena. Po pierwsze przedłużenie umowy New Start na rosyjskich warunkach, po drugie rozmowy i pośrednictwo dyplomacji rosyjskiej w sprawie irańskiego programu nuklearnego, po trzecie rozmowy w sprawie wykorzystywania rosyjskich baz w państwach Azji Środkowej, czego przykładem była ta ostatnia sześciogodzinna rozmowa Mileya i Gerasimowa, pokazują, że tu jest coś, co można by było z pewną publicystyczną, może przesadą określić mianem cichego resetu.
Cichego resetu, zgadza się. Mamy reset, mamy to zbliżenie czy ocieplenie stosunków amerykańsko-rosyjskich, które Amerykanie usiłują utrzymać na własnych warunkach, ale jak w takim razie wygląda sojusznicza wiarygodność Stanów Zjednoczonych, bo tak jak pan sam wspomniał i umowa AUKUS i NSW to nie są rzeczy, które były szeroko konsultowane z amerykańskimi sojusznikami, stąd...
Znaczy w ogóle nie były konsultowane.
W ogóle nie były konsultowane.
Z Wielką Brytanią.
Polska administracja dowiedziała się według słów pana ministra.
Taka sama sytuacja była w Afganistanie, jeśli chodzi o wycofanie Afganistanu.
Tak, to jest ten sam schemat. Chciałbym w takim razie zapytać o to, jak wygląda wiarygodność sojusznicza Stanów Zjednoczonych w obecnych czasach i jak wygląda to, i chciałbym, żebyśmy to połączyli właśnie z wątkiem rosyjskim. Panie doktorze?
Dzień dobry Państwu. Na wstępie dziękuję za zaproszenie na forum. Jeśli chodzi o tę wiarygodność sojuszniczą i obecny, no, kształtujący się nowy ład międzynarodowy, myślę, że kilka czynników jest tutaj kluczowych. Po pierwsze, zwrot ku Azji Stanów Zjednoczonych, ten zapowiedziany jeszcze przez Hillary Clinton w 2011 roku. Jest to proces nieustający, permanentny, obserwujemy go cały czas. On wiąże się z ograniczaniem roli Stanów Zjednoczonych jako globalnego dystrybutora dóbr publicznych, takich jak bezpieczeństwo. Stąd te wszystkie zaostrzające się napięcia regionalne, chociażby na Bliskim Wschodzie, jeśli spojrzymy nie tylko w kontekście wojny w Syrii, ale także jeśli chodzi o te napięcia między Izraelem a Iranem, jeżeli spojrzymy na wojnę w Jemenie, jeżeli spojrzymy na rosnące aspiracje regionalne Republiki Tureckiej, która przecież w 2023 roku będzie obchodzić stulecie właśnie istnienia jako republika, no widzimy, że mamy do czynienia z tworzeniem się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. I oczywiście pojawia się kilka takich podstawowych zagrożeń. Pierwszym z tych zagrożeń jest, no można powiedzieć, to osłabienie się tych gwarancji sojuszniczych. Nie wynika to ze złej woli Stanów Zjednoczonych, wynika to z błędów strategicznych, jakie zostały w Waszyngtonie podjęte na przełomie lat 90. i 2000. Na początku XXI wieku. Konkretnie chodzi mi o decyzję Billa Clintona i chęć włączenia Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu. Był to strategiczny błąd, jak się okazało. Myślę, że warto polecić przesłuchanie tych wypowiedzi, które w kongresie zresztą jeszcze w 2000, w 2001 pojawiały się. Z dzisiejszej perspektywy bardzo naiwnych, że jeżeli Chińczycy zostaną włączeni w ten globalistyczny system kapitalistyczny, to zbuntują się przeciwko komunistycznej partii Chin. Zobaczymy, jak dobrze jest jest na Zachodzie, no to na zasadzie konwergencji będą chcieli przyłączyć się do tego neoliberalnego ładu międzynarodowego. Okazało się to oczywiście mrzonką. Łatwo oczywiście powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, że tak się, że to było naiwne, ale myślę, że również w Polsce na początku jeszcze XXI wieku mnóstwo ludzi wierzyło w koniec historii, fukujamowski koniec historii, więc myślę, że to nie będzie przesadne, jeśli powiem, że łatwo z dzisiejszej perspektywy tak powiedzieć. I w tym kontekście to, co jest istotne, to fakt, że Amerykanie zaczynają stosować strategię offshore balancingu. Starają się poprzez swoich partnerów, nie mówię o junior partnerach, mówię o prawdziwych partnerach Stanów Zjednoczonych, realnych, starają się tworzyć równowagę sił w poszczególnych kluczowych regionach świata. Przede wszystkim oczywiście w Eurazji, ale nie tylko, mówiąc językiem Mackindera, mówiąc językiem klasycznej geopolityki na Wyspie Światowej. I niewątpliwie kwintesencją tego, jeżeli mówimy o jakiejś formującej się doktrynie Bidena, jest ten układ, który zawarł Biden-Merkel, możemy tak w cudzysłowie to powiedzieć, zawarty w lipcu tego roku. Mam na myśli zarówno tę wizytę kanclerz Merkel kończącą swoją 16-letnią, można powiedzieć, no kanclerstwo swoje 16-letnie i to oświadczenie 21 lipca obu rządów z Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych, faktyczne przyzwolenie Stanów Zjednoczonych na dokończenie budowy Nord Stream 2, no już pokazuje, że Amerykanie zaczynają stosować tę strategię offshore balancingu ponad głowami nie tylko państw małych i średnich, ale także swoich mniejszych sojuszników, no nazwijmy ich junior partnerami. Swego czasu Zbigniew Brzeziński mówił wprost o takich krajach jak Polska jako wasale. Więc widzimy tutaj to porozumienie, natomiast rzeczywiście to przyjęcie układu Nowy Start, podpisanie, nie wiem, czy bym się zgodził tutaj, znaczy nie zgodziłbym się tutaj z redaktorem Budziszem, że zostało to podpisane na rosyjskich warunkach. Myślę, że ten oddech jest bardzo potrzebny Stanom Zjednoczonym dzisiaj, natomiast rzeczywiście i też byłbym bardzo sceptyczny wobec mówienia o resecie amerykańsko-rosyjskim obecnie. Myślę, że wielu intelektualistów w Stanach Zjednoczonych by tego chciało. Widzieliśmy to w roku 2020, ten słynny list ponad 100 intelektualistów i byłych dyplomatów amerykańskich, także tych, którzy pracowali na placówce w Moskwie, którzy chcieli właśnie budowy nowej relacji, nowego partnerstwa z Federacją Rosyjską. Nie pada tam określenie resetu. Trudno powiedzieć, że dzisiaj mamy do czynienia nawet z powtórką tego, co wydarzyło się 17 września 2009 roku, czyli tego resetu dokonanego przez Baracka Obamy, wycofania się właściwie na długi, długi czas z budowy elementów tak zwanej tarczy antyrakietowej, czyli rozmieszczenia systemów obrony powietrznej amerykańskich w Polsce i w Rumunii. Natomiast niewątpliwie ta perspektywa, powiedziałbym w takiej w średniookresowej perspektywie, perspektywa odwróconego manewru Nixona, czyli przekonania Rosji do tego, aby przynajmniej zachowała życzliwą neutralność wobec bloku zachodniego, który buduje Waszyngton, w razie oczywiście wojny z Chinami, jakiegoś gorącego konfliktu z Chinami, jest jak najbardziej na horyzoncie intelektualnym, strategicznym Stanów Zjednoczonych. Natomiast na razie, patrząc na te rozmowy, które toczyły się i toczyły się w Genewie, widać, że Amerykanie starają się budować to, co nazywają stabilnością strategiczną w Eurazji w oparciu o dobre relacje z takimi państwami jak Republika Federalna Niemiec czy Federacja Rosyjska. Dziękuję.
Dziękujemy. Tak, mamy z jednej strony Stany Zjednoczone, mamy odwrócony manewr Nixona albo Kissingera, tymczasem nasze własne państwo doświadcza presji ze strony Federacji Rosyjskiej i państwa prawdopodobnie w perspektywie sfederowanego z Rosją, czyli Białorusi. I to jest i to w zasadzie kwestia, która najbardziej w tej chwili nas interesuje, nas dotyczy. Manewr Zapad, 200 tysięcy rosyjskich i białoruskich żołnierzy, do tego właśnie presja migracyjna związana z wątkiem, od którego zaczęliśmy, czyli z wątkiem afgańskim, no bo w przeważającej części ci ludzie właśnie z Afganistanu pochodzą, są ściągani przez władze białoruskie. Przepraszam?
Z Afganistanu tam na granicy nie ma uchodźców. Z Iraku, z Syrii, z Kongo.
Tak, a więc mamy migracyjny miks. Zasadniczym celem, jaki jest zasadniczy cel wywołania, zasadniczy cel prowadzenia takiej presji migracyjnej, ale również presji politycznej, i czy zasadna jest teza, że celem jest wywołanie kryzysu, do którego rozwiązania trzeba będzie użyć sił zbrojnych również i po naszej stronie. Ktokolwiek chciałby zabrać głos, tak?
Ja mogę, bo jeszcze nie mówię. Dzień dobry. Powiem tak, moim zdaniem tu wszyscy byśmy się do tego zgodzili, nie wiem, może ktoś, że to jest cel jest jasny, destabilizację polityki wewnętrznej Unii Europejskiej. Natomiast ja chciałem po prostu nawiązać do tego, co było trochę wcześniej powiedziane, dotyczące doktryny Bidena, której ja uważam, że może jeszcze nie ma. Natomiast co się stało? Żyjemy w świecie o wiele bardziej demokratycznym, jak to tak dziwnie to brzmi, znaczy z poziomu państw, że każde państwo ma jakoś bardziej równą wagę, że mamy większe Chiny, może słabsze Stany Zjednoczone, może też słabszą Rosję, natomiast mamy bardzo, bardzo taki szeroki, różnorodny obraz, taki trochę jak Sejm, i w tym Sejmie, czy w tym parlamencie światowym, no niestety niektóre kraje nie wierzą w to, że można coś demokratycznie zrobić, no ale tutaj trudno, tak musimy z tym sobie radzić. Natomiast co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, i moim zdaniem to też ma wpływ na sytuację związaną z migracją tutaj przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, to jest to, że polityka generalnie zagraniczna i prowadzenie polityki zagranicznej w wielu krajach przeniosło się z poziomu minister spraw zagranicznych, więc takiego ośrodka intelektualnego, który prowadzi politykę. Może przez to, że gospodarka się zmieniła bardzo mocno, że biznes odgrywa większą rolę, może to, że działamy w różnych organizacjach międzynarodowych, w przypadku Polski mówimy o Unii Europejskiej czy NATO, gdzie inne ministerstwa odgrywają większą rolę, natomiast nie musimy mówić o Polsce, możemy mówić to samo w Niemczech, to samo też ze Stanami Zjednoczonymi, rola Departamentu Stanu wyraźnie spada, i to teraz jednym z ruchów Joe Bidena było na początku właśnie przywrócenie uwagi na Departament Stanu. To jest może trochę ta organizacja od PR-u, może ta, której może się nie zajmuje, tutaj wkończę do pana generała, że to tak naprawdę się nie zajmuje takimi twardymi rzeczami, natomiast się zajmuje takim PR-em. Natomiast generalnie chodzi o to, że polityka zagraniczna i takie strategiczne myślenie brakuje nam, moim zdaniem, w wielu rządach takich ośrodków do myślenia i formułowania strategii. I to się wiąże do sytuacji migracyjnej. Sytuacja migracyjna, moim zdaniem, nawet patrząc z takiej perspektywy, już jak to się przyjęło, teraz rozmawiamy o tej doktrynie Bidena, tak, wielkie podkreślanie wagi praw człowieka, podkreślanie praw człowieka, demokracji. Jeśli patrzymy na to, co się dzieje przy granicy, można zakwestionować pozycję Polski, Litwy, Łotwy, tych krajów, czy nawet po części Frontex, zakwestionować, czy to traktowanie, które teraz mamy wobec migrantów, czy to jest dobre, czy to jest zgodne z zasadami praw człowieka, moim zdaniem to jest bardzo mocne uderzenie w ogólną koncepcję naszego zachodniego świata. I tu się chwiejemy tak naprawdę. Do tej pory nie mamy dobrej odpowiedzi, może to trwa za krótko, abyśmy mieli dobrą odpowiedź, natomiast moim zdaniem ta sytuacja migracyjna bardzo mocno uderza w właśnie jeden z filarów tego myślenia Joe Bidena czy administracji amerykańskiej, takiej polityki, która jest napędzana przez doły partii demokratycznej, takie doły, które są zaangażowane w kwestie praw człowieka, czy w Stanach Zjednoczonych, czy też widzą jakąś promocję tego na świecie. To też będzie chyba bardziej dotyczyło Niemiec po wyborach i po ukształtowaniu się rządu niemieckiego.
Pan redaktor.
Wydaje mi się, że musimy operować pewnymi skrótami, w związku z tym będę starał się jakby być bardzo zwięzły w tym, co powiem. W moim odczuciu, tak jak ja postrzegam politykę rosyjską i głosy rosyjskich ekspertów, oni mają następującą wizję rozwoju sytuacji. Po pierwsze, dostrzegają przesunięcie zainteresowania Stanów Zjednoczonych w rejon Indo-Pacyfiku. Po drugie, dostrzegają pewien klimat po stronie amerykańskiej do rozpoczęcia gry, na to kładę nacisk, której celem miałoby być osłabienie nie tyle sojuszu, co związków między Rosją, Rosją a Chinami. Rosyjskie elity mają tego świadomość, nie bardzo wierzą, że jakikolwiek manewr odwróconego Kissingera jest realny, ale sama gra polegająca na osłabieniu pewnej stanowczości Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o obecność również wojskową na wschodniej flance, jest przez nich podnoszona. No nie bez powodu Ryabkow w czasie ostatnich rozmów w Genewie podnosił kwestię jako stanowisko negocjacyjne rosyjskie usunięcia systemów podwójnego przeznaczenia z Polski i z Rumunii jako elementu rokowań rozbrojeniowych. Chodzi o te systemy Aegis Ashore. Czyli oni tutaj chcą rozpocząć pewną grę, wykorzystując niechęć porzucenia, bo my operujemy pewnymi uproszczeniami, niechęć porzucenia sojuszników przez Stany Zjednoczone, ale inne priorytety. Z naszej perspektywy oznacza to, że raczej w moim odczuciu nie powinniśmy się obawiać, że zostaniemy tutaj jakby zostawieni, ale też nie możemy liczyć, że zwiększy się obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych i zaangażowanie na wschodniej flance. Te podziały, które się ujawniły przy okazji AUKUS, moim zdaniem będą prowadziły do politycznego zablokowania Paktu Północnoatlantyckiego, który jest w fazie jakby strategicznej reorientacji. I to się zbiega z pewną ewolucją amerykańskiego systemu sojuszniczego, który będzie się moim zdaniem upodobniał do takiego systemu, który jest w Azji, czyli bardziej zbliżonego do systemu hubs and spokes, tak? Czyli współpracy czy koalicji chętnych. Niemcy są takim elementem wybranym przez Stany Zjednoczone jako zwornik bezpieczeństwa dla Europy Środkowo-Wschodniej i wschodniej flanki. Osobnym zagadnieniem jest, czy Niemcy tego chcą, bo to co ja co do tego mam wątpliwości. Mówię o polityce amerykańskiej, ale to wszystko razem wzięte i tu już konkluzja, będzie moim zdaniem oznaczało spadek znaczenia systemów wielostronnych, takim jakim jest NATO, i wzrost znaczenia pewnych koalicji chętnych w obrębie systemu sojuszniczego amerykańskiego. Nie jako alternatywa, tylko jako część tego systemu, a to oznacza większy wysiłek finansowy, organizacyjny i dyplomatyczny takich państw jak Polska, które są na granicy.
Może nie głos bardzo polemiczny, ale lekko przypominający, że pivot w stronę Azji mamy w zasadzie od początku Obamy i jest kwestia dyskusji o tym, co on oznacza. I on oznacza u każdego roku coś innego. Zarówno z naszego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia Amerykanów na szczeblu politycznym i wojskowym, bo takie rozmowy były prowadzone niemal każdorazowo, również ze służbami specjalnymi, wtedy kiedy Amerykanie zwracali uwagę na to, że Azja jest dla nich, no powiedzmy, ważniejsza. Potem jednym zdaniem, bezczelność Chińczyków w postępowaniu wobec Hongkongu w dużej mierze ma związek z brakiem reakcji świata na to, co Rosjanie zrobili z Krymem. To są naczynia powiązane i warto też na to patrzeć szerzej. Jeżeli chodzi o Nord Stream, no żyjemy z nim 20 lat, tak? Anomalią było raczej to, że Amerykanie próbowali zablokować ten projekt i możemy się cofnąć do historii relacji niemiecko-rosyjskich, chyba przez pan usłyszano. Tak, w kwestiach energetycznych, i Trump zablokował to z powodów amerykańskich gospodarczych, ale przede wszystkim, żeby wywrzeć presję na Niemcy, a nie na Rosję. No nie będziemy teraz mówić o polityce energetycznej Niemiec i dlaczego jest taka dla nas niekorzystna i niemądra i dlaczego rozbudowujemy zdolności obronne NATO, broniąc się przed Rosjanami, którzy zbroją się za nasze pieniądze. Natomiast zwracam uwagę na to, że Niemcy do negocjacji z nową administracją przygotowali się półtora roku. Oni, zanim położyli na stół te kwestie ukraińskie, rurociągów, byli już tam z wodorem, z odnawialnymi źródłami energii. Są tacy, którzy twierdzą, że nawet umowa inwestycyjna z Chinami zawarta pod koniec prezydencji niemieckiej tak naprawdę miała podnieść ich wagę ich argumentów w rozmowie z Amerykanami. Myślę, że to jest zbyt daleko posunięte, ale fakt, że Parlament Europejski zablokował ten projekt, też pokazuje, że myślą w takich kategoriach i no tutaj to my mamy pewien problem, bo rzeczywiście dzieją się te rzeczy w dużej mierze ponad naszymi głowami i tutaj brakuje takiej tradycyjnej, mądrej dyplomacji i relacji, które mogłyby spowodować, że jeden i drugi partner nie dość, że nas by poinformowali o tym, co się dzieje, to jeszcze być może można by było coś na tym ugrać, bo do umów z Rosjanami na temat kupowania gazu pewnie i tak będziemy musieli wrócić, bo wynika to z takiej twardej sumy wolumenu gazu, który potrzebujemy, żeby dalej funkcjonować. Jedno zdanie jeszcze o Zapadzie. Proszę pamiętać, że Łukaszenko straszył brakiem ochrony granicy już w 2015 roku i że to jest proces, on patrzy bardzo prosto, jeżeli Europa może się dogadywać z Erdoganem, jeżeli może mu płacić pieniądze za to, żeby był partnerem, a jego przez to, że może jest bardziej w reflektorze brukselskim, odrzuca się współpracę z nim, dlatego że jest dyktatorem i też więzi dziennikarzy, jak robi to prezydent Turcji. To jest jego sposób myślenia oczywiście. To uważa, że tutaj jest jakiś brak logiki i on ma argumenty, żeby zwrócić na siebie uwagę i się upodmiotowić. No, aspekt rosyjsko-białoruski jest ważny tylko dlatego jeszcze, że z rosyjskiego punktu widzenia ten spokój strategiczny jest ważny, dlatego że oni muszą mieć pewność, że nikt im tej Białorusi nie odbierze, w cudzysłowie, tak jak w ich mniemaniu odebrano im Ukrainę. Oczywiście to są skróty wszystko, natomiast na ten aspekt też zwracam uwagę.
Jasne. Wspomniana skuteczność dyplomacji i polityka energetyczna międzynarodowa to jest dobry punkt, od którego można by zacząć kwestię zasadniczą dla nas dzisiaj, czyli polska polityka wschodnia. Czy jej wizja istnieje? Czy Polska wykorzystuje potencjalne instrumenty swojej polityki wschodniej, czy raczej je ogranicza? I jakie powinny być czynniki determinujące polską politykę wschodnią?
Moim zdaniem polska polityka wschodnia, rozumiana jako przemyślana, strategiczna, długofalowa działalność mająca na celu prowadzenie skutecznej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa wobec państw obszaru postsowieckiego nie istnieje ani obecnie, ani przez ostatnie 32 lata. Mały ad vocem do pana generała Kujawy. Zanim był Krym, panie generale, i zanim była jeszcze Osetia, Krym w 2014 roku i w 2008 roku Osetia Południowa i Abchazja, to jeszcze było utworzenie państwa o nazwie Kosowo. I myślę, że tutaj, jeżeli mówimy o tych kwestiach separatyzmu, wykorzystywaniu tych tendencji odśrodkowych, działań hybrydowych, to myślę, że tutaj moglibyśmy spokojnie wrócić do działań amerykańskich i wspierania UCK na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o polską politykę wschodnią, uważam, że w polskim, powiedziałbym, takim myśleniu o wschodzie...
Zanim, a propos czego to uwaga? Bo się zgubiłem.
Nie no, powiedział pan generał, że Chińczycy podejmują działania bardzo, powiedziałbym, śmiałe wobec Hongkongu, no bo ośmielili ich Rosjanie. Ja myślę, że Rosjan...
Chińczycy złamali umowę i sądzę, że nie do końca, kiedy w 1997 roku przejmowali Hongkong, mieli to w planie. Tylko tyle.
Okej. Okay. Wracając do polskiej polityki wschodniej, myślę, że polską polityką wschodnią, a zwłaszcza elitami intelektualnymi po roku 1989 kieruje to przekonanie o końcu historii i o tym, że ład neoliberalny w oparciu oczywiście o hegemonię Stanów Zjednoczonych będzie trwał po wsze czasy i że wartościami w polityce zagranicznej, narracją strategiczną można osiągać realne cele. Moim zdaniem to jest fałszywe. Fałszywe stwierdzenie, fałszywe w ogóle założenie. I jeżeli chodzi o kwestie relacji Polski ze wschodnimi sąsiadami, myślę, że coraz częściej tutaj większą wagę odgrywa dyplomacja niemiecka i to Niemcy zaczynają, można powiedzieć, przejmować rolę Polski na wschodzie. Fiasko Partnerstwa Wschodniego doskonale pokazało ten trend, podobnie zresztą, szanowni państwo, jak kształtujący się obecnie inicjatywa Trójmorza jako organ wewnątrz Unii Europejskiej. Widać, że Niemcy otrzymali zielone światło od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o transformację energetyczną Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to expressis verbis wyrażone w tym oświadczeniu obu państw 21 lipca tego roku. Widać od 1 zresztą września już specjalny wysłannik rządu niemieckiego jest na Ukrainie. Myślę, że wielkim błędem było dopuszczenie w ogóle Niemiec jako obserwatora do inicjatywy Trójmorza, bo jest to początek końca tej inicjatywy, tak jak pentagonale, heksagonale, inicjatywa środkowoeuropejska zostały oddolnie zneutralizowane przez państwo niemieckie. Uważam, że my w Polsce patrzymy zbyt jednowymiarowo, patrzymy wyłącznie na zagrożenie ze wschodu. Czytaj, z Rosji, natomiast zupełnie nie widzimy tych zagrożeń, które kształtują się poniżej progu wojny. I niewątpliwie dzisiejsza polityka energetyczna Niemiec, Republiki Federalnej Niemiec, niemiecka Energiewende, czyli ta transformacja energetyczna, próba narzucenia nowego zielonego ładu całej Unii Europejskiej jest moim zdaniem nie mniejszym zagrożeniem dla suwerenności, niepodległości i autonomii strategicznej Rzeczypospolitej niż to pomachiwanie szabelką przez żołnierzy rosyjskich i białoruskich przy granicy z Polską. I ostatnia uwaga, jeśli chodzi o spoistość Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kiedy Emmanuel Macron mówił o śmierci mózgowej NATO, wielu analityków, publicystów w Polsce się tylko uśmiechało i drwiło sobie z prezydenta francuskiego. Dzisiaj, jeśli widzimy 28 września tego roku podpisanie układu obronnego między Francją a Grecją, wymierzonego przecież wprost przeciwko Turcji, jeżeli widzimy te napięcia między Turcją a Stanami Zjednoczonymi, nie mówię tylko o tym zamachu stanu z 2016 roku, mówię chociażby o kontrakcie na systemy S-400. I jeżeli widzimy napięcia we wschodnim basenie Morza Śródziemnego między członkami NATO, to dzisiaj warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jak wyglądają realne gwarancje bezpieczeństwa w ramach sojuszu.
Dziękuję. Pan Nobynos?
Bardziej poszedł inną stronę. Tak, pan podkreślał te strategiczne aspekty, natomiast jeśli chciałbym usprawiedliwić polską politykę wschodnią przez większość tego 30-lecia, przez to, że co się udało zrobić, to na pewno udało się zmienić stosunki społeczne w tym naszym regionie. Możemy mówić, że nie mamy jakiejś wielkiej strategii wobec Rosji, tu z tym się kompletnie zgadzam, może nawet do poszczególnych krajów, nawet do całego bloku. Natomiast jeśli chodzi o transformację społeczną, którą widzimy i którą obserwujemy, to moim zdaniem się udało. To się udało zrobić. Udało się zmienić kierunek Ukrainy w stronę europejską, jeśli chodzi o handel. Udało to się zrobić też w przypadku Gruzji. Udało też się zrobić co moim zdaniem na początku lat 90. nie było takie bardzo jasne. Poziom przyjaźni między społeczeństwem polskim a ukraińskim. Uważam, że Ukraina tu odgrywa bardzo dużą rolę, więc dlatego to chciałbym podkreślić. Wynika to z sondaży i z opinii publicznej, że tak naprawdę ta polityka, która była, może ona była z jednej strony taka idealistyczna i może była naprawdę na bardzo takim wysokim poziomie intelektualistów i tak dalej, narracyjnym. Natomiast to, co się stało z migracją ukraińską do Polski, to moim zdaniem bardzo mocno zmieniło Europę Wschodnią i moim zdaniem zmieniło to Europę Wschodnią nie do odwrócenia. Nie ma takiego, ja przynajmniej tego nie przewiduję, odwrócenie się teraz nagłe Ukrainy w stronę Rosji. To tak samo z społeczeństwem białoruskim. Tak, w tym momencie mamy sytuację patową, natomiast moim zdaniem tego też nie było przez 30 lat, czyli nawet można powiedzieć od II wojny światowej, poziom interakcji pomiędzy społeczeństwem polskim a białoruskim. Odbywa się to w bardzo przykrych warunkach, tłumaczenie protestów na Białorusi, natomiast to się odbyło. Tak samo z Ukrainą. Te wszystkie dobre zmiany, pozytywne, społeczne, odbywają się oczywiście wielkim kosztem, wielką ceną wojny na wschodzie Ukrainy czy okupacją Krymu. Natomiast one tak czy siak się odbywają. I ja tutaj jestem zdania, że jest to sukces polskiej polityki zagranicznej wobec krajów Europy Wschodniej. Jeśli chodzi o to, kiedyś to były też kraje bałtyckie czy kraje kaukaskie, natomiast w przypadku Gruzji może moglibyśmy to samo jakoś tam sformułować, natomiast no, Gruzja nie odgrywa może aż tak wielkiej i znaczącej roli w polskim myśleniu o wschodzie.
Dziękuję.
Może warto postawić pytania, dlatego że dzisiaj, kiedy obserwujemy Europę, obserwujemy to, jak się zachowywała w czasie wojny w Gruzji, w czasie konfliktu na Ukrainie, można wrócić do pytania, czy polityka, której kwintesencją był szczyt w Bukareszcie i zaproszenie, de facto stworzenie perspektywy natowskiej Ukrainie i Gruzji, to był dobry krok. Pytanie przewrotne, ale to się stało i potem już mamy do czynienia z konsekwencjami tego działania. Czyli siłą rzeczy Polska firmowała i promowała politykę Zachodu, którą częścią była jak gdyby wciągnięcie na pokład tych państw, które były demokracją po rozpadzie Związku Radzieckiego i nie były dotychczas członkami Unii Europejskiej i NATO. Ten proces skończył się w zasadzie zbrojną odpowiedzią rosyjską, która uznała, że jest to za daleko idąca ingerencja w ich strefy wpływów i realizacja tego projektu skończy Rosję jako znaczącego gracza na świecie. I dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, tak jak wspomniałem, że Rosjanie mają narrację, co panowie doskonale wiedzą, defensywną, to znaczy to NATO i okrąża, zbliża się do nich. My mamy politykę dzisiaj złożoną. Ja bym powiedział, do jednej rzeczy bym zachęcił. Musimy ciągle budować ją jako część wspólnoty euroatlantyckiej, cokolwiek to dzisiaj nie znaczy, a jak znaczy mniej niż byśmy chcieli, to w naszym interesie jest, żeby erozja tego systemu nie przyspieszała, ale niejako stale się odtwarzała wewnątrz tego projektu. A propos Francji i Stanów Zjednoczonych, to Blinken bodajże był wczoraj w Paryżu, tak? Dlatego ja mówię o tych PR-owcach, bo moim zdaniem to się dzieje tak szybko. Narzucają prezydentowi Stanów Zjednoczonych nowe zadania, takie, że on ma wyjść i coś ogłosić. Gdyby ten AUKUS został podpisany 6 tygodni później, to być może reszta przygotowań miałaby miejsce. Taki sam chaos widziałem w Afganistanie. Akurat to przemówienie Bidena wysłuchałem i po prostu tam ręce opadały z punktu widzenia jakiejkolwiek strategii i budowania właśnie powagi Ameryki jako państwa, które ma armię i służby specjalne. To jest moje spostrzeżenie absolutnie branżowe. Oczywiście nie roszczę sobie pretensji do monopolu na tą interpretację, ale zawsze ta perspektywa, nazwijmy to struktur siłowych, jest ważna, bo w pewnym momencie to one decydują o powadze polityki zagranicznej. I kolejne pytanie, które trzeba sobie zadać, na ile jesteśmy w stanie wydawać pieniądze za to, żeby osiągnąć nasze cele na wschodzie? I to powinny być duże pieniądze. To znaczy, czy jesteśmy politycznie na to gotowi, żeby jeszcze raz uznać, że demokratyzacja naszej granicy strategicznie, naszych państw przy naszej granicy strategicznie jest naszym interesem? I czy jesteśmy w stanie ponieść tego koszty większe niż dotychczas? To są pytania trudne i nie zazdroszczę rządzącym konieczności odpowiedzi na nie.
Okej, i głos kończący debatę.
Dlaczego w ogóle rozmawiamy o polskiej polityce wschodniej? Dlaczego w ogóle debatujemy, czy nam potrzebna jest tego rodzaju polityka? Bo to, że debatujemy z większą intensywnością w ostatnich miesiącach, to jest przecież rzeczą oczywistą. Wydaje mi się, że wszyscy podświadomie czują, że te formaty wielostronne, które do roku 2014, może 2015 dobrze obsługiwały polskie interesy narodowe, nie z naszej winy zaczynają być coraz słabszą czy gorszą odpowiedzią na rysujące się wyzwania. Widzimy też działania innych państw, bo przecież taka umowa jak zawarta między Francją a Grecją w ostatnim czasie to nie jest jakby jedyny przykład. Państwa, funkcjonując w pewnych układach wielostronnych, zaczynają realizować również politykę bilateralną czy trójstronną, tak jak chociażby ostatnia umowa Danii, Szwecji i Norwegii związana ze sprawami wojskowymi. Więc w tym sensie wydaje mi się, że mamy pewne poczucie, że stare rozwiązania nie są już odpowiednie. I generalnie w moim odczuciu mamy też debatę, która w Polsce skoncentruje się na dwóch obszarach. Znaczy, bardzo z grubsza to opisując. No, są tacy, którzy uważają, że należy inwestować siły i środki w reanimację, tak bym to powiedział, tych formatów z pewną przesadą oczywiście, które coraz gorzej funkcjonują, bo wtedy, kiedy one zaczną działać tak jak w czasie dominacji amerykańskiej czy hegemonii światowej amerykańskiej, to będzie to w naszym interesie. I ten pogląd jest słuszny, tylko że tak się nie stanie. Te formaty właśnie z powodu i osłabnięcia Ameryki, i pojawienia się dwóch supermocarstw rywalizujących z Ameryką i przeniesienia uwagi Ameryki na inne obszary, to będzie powodowało, że te formaty wielostronne, że tych formatów wielostronnych nie da się przy największym zaangażowaniu odtworzyć w takiej postaci, jak one funkcjonowały jeszcze przed rokiem 2008. A to właśnie powoduje, że potrzebujemy naszej własnej polityki. Tylko że do tej pory nasza polityka zagraniczna była funkcją polityki wewnętrznej. Bo w gruncie rzeczy nie potrzebowaliśmy, funkcjonując w sprawnych i dobrze działających układach wielostronnych, nie potrzebowaliśmy indywidualnej polityki zagranicznej. Mało tego, ona była postrzegana jako potencjalne zagrożenie osłabiające naszą pozycję. To zadanie, przed którym stoimy jako pewna wspólnota państwowa, to jest odbudowanie zarówno miejsca polityki zagranicznej w całym gmachu politycznym Polski, jak i narzędzi, którymi ta polityka powinna dysponować. My zaczynamy od drugiej strony, znaczy zaczynamy od formułowania pewnych oczekiwań, nie pamiętając o tym, że musimy najpierw zacząć łożyć na zbudowanie tych narzędzi, na uzyskanie pewnej pozycji i że jest to proces wieloletni, a nie tygodniowy.
Chciałbym dodać jeszcze, że olbrzymia część liderów opinii w dalszym ciągu uważa, że nasza niezależna, w jakim stopniu niezależna polityka zagraniczna jest zagrożeniem dla naszej, dla spoistości struktur politycznych i militarnych, w których jesteśmy.
No ja tego poglądu nie podzielam. Znaczy ja uważam, że mamy do czynienia z głębokim kryzysem wielu instytucji wielostronnych.
Jasne.
I że nas jako Polski nie stać na angażowanie ograniczonych sił i środków w reanimację tego rodzaju ciał, co nie oznacza, żeby je opuścić albo skoczyć na głęboką wodę, nie patrząc, czy w basenie jest woda. To oznacza pewne systemowe budowanie własnej agendy, tak żeby kluczowe obszary dla naszych interesów, a za taki obszar uważam politykę wschodnią, były przez nas samych lepiej obsługiwane. Mało tego, uważam, że uzyskanie takiej pozycji pozwoli nam lepiej kształtować politykę tych formatów wielostronnych, takich chociażby jak Unia Europejska.
Wróćcie panowie, przepraszam, na jedno zdanie, dlatego że ja byłem świadkiem dyskusji w NATO o tym, jak bardzo musimy zwalczać terroryzm, co przyprawiało mnie o dreszcze i wielogodzinne tłumaczenie, że każdy zamach na terenie państwa natowskiego jest pewnym problemem społecznym, politycznym, medialnym, ale nie burzy bezpieczeństwa w rozumieniu zasadniczym. I NATO w momencie takim 2007-2008 roku, jeszcze przed Gruzją, zastanawiało się w ogóle, no, jaki jest sens istnienia organizacji, która w zasadzie zmaga się z problemami na Bliskim Wschodzie, Afganistanem, natomiast no, nie buduje żadnych swoich zdolności w rozumieniu klasycznym. Ta dyskusja się przytoczyła, były jakieś wnioski, były trzy szczyty natowskie, będzie następny w Madrycie. Ten proces postępuje, natomiast to jest absolutnie trudna wspólnota. My musimy sobie zdawać sprawę z tego i to, co panowie mówicie, zawsze no, to NATO było również funkcjonowało pomimo tego, że Grecja z Turcją w zasadzie w stanie zimnej wojny, prawda? Zawsze były porozumienia o mniejszej skali i formacie. Zawsze były dyskusje o flance południowej i wschodniej. I to, co w jakiś sposób, moim zdaniem, powinno być może z tą waszą dosyć ostrą ocenę złagodzić, jest to, że wszyscy w środku, kiedy już tam są i kiedy te szczyty się odbywają, zdają sobie sprawę z tego, że to jest absolutnie już dopracowana platforma, która ma dosyć sprawne narzędzia, które ma dowództwo wojskowe i pomimo tego, że buduje się różnego rodzaju inne konstrukcje, ja się zgadzam z wami, że Ameryka, dlaczego Francuzi dostali, przepraszam, klapsa od Amerykanów przy okazji AUKUS-u? Dlatego, że pomijam aspekt okrętów podwodnych. Absolutnie nie dało się z nimi rozmawiać na temat jakiejkolwiek współpracy i koordynacji polityki w sprawie Chin. Absolutnie chcieli ciągle prowadzić bardzo taką trudną do zrozumienia politykę wobec Rosji. Zupełnie czy zniuansowaną, ale lekko inną niż niemiecka. Z punktu widzenia dyplomacji te rzeczy widać. One są na papierze i są zniuansowane. One się nie przebijają do opinii publicznej tak mocno, ale departamenty stanu i Auswärtiges Amt siedzą nad tymi papierami i te różnice absolutnie rozstrzygają. Więc zgadzając się z tym, że mamy zakręt, to nie jest pierwszy zakręt i w zasadzie uczestniczymy w projekcie, który jest w stanie rozwoju i ewolucji. Natomiast zawsze na pytanie, czy mam mieć własną politykę, trzeba odpowiedzieć tak. Zarówno w tych organizacjach, jak i obok nich.
Jasne.
To jest coś, co uważam, odpowiedź negatywna na to pytanie dyskwalifikuje.
Jasne. Temat przynajmniej niewyczerpany, rozwija się cały czas, codziennie, ale teraz musimy już kończyć. Dziękuję Państwu bardzo za udział w naszym panelu.
Forum Jedwab. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forum.jedwab.com.